baby są dla siebie naprawdę najgorsze. Jak się trafi ktoś, kto... Bo myślę, że to wynika, tak analizowałam to, bo rzeczywiście doświadczenia miałam z tego powodu bardzo trudne. Takiej zazdrości, czy rywalizacji, czy chęci wyeliminowania w ogóle z życia zawodowego i w ogóle z obiegu towarzyskiego. Ale no, kiedy się zastanawiam nad tym, no to wszystko naprawdę sprowadza się do kompleksów, do słabego poczucia własnej wartości i z takiego przekonania, że jeżeli użyję nieuczciwych metod, to tylko wtedy wygram.
Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku Gwiazdozbioru i z wielką radością chcę powiedzieć, że dzisiaj naszym gościem jest powszechnie znana, popularna dziennikarka pani Anna Popek.
Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie. Po raz pierwszy jestem w takim Gwiazdozbiorze, więc tym bardziej się cieszę na rozmowę.
Niedługo będzie pani obchodziła urodziny.
Tak, i tak właśnie myślę sobie, że takie ostatnie ładne, bo to 55 to się jakoś tak ładnie jakoś komponuje, a potem to już będzie tak do 60, więc muszę jakoś je obejść. Nie planowałam jakiejś celebracji nadmiernej, ale na pewno jakąś kolację dla przyjaciół urządzę, bo wydaje mi się, że w ogóle w życiu wszystkie ważne momenty, miłe momenty, jakieś takie przełomowe, no trzeba celebrować. To jest właściwie konieczne, żebyśmy zauważyli, jak to życie nam płynie i kto przy nas jest w tych ważnych momentach, więc mimo, że to takie może już takie nie najbardziej optymistycznie nastrajające urodziny, to jednak postaram się spędzić je bardzo przyjemnie.
A ja chciałam Państwu powiedzieć, że pani redaktor równo 5 lat temu wydała książkę Piękna Pięćdziesiątka, czyli jak wygląda 10 lat młodzi, porady dla ducha i ciała. I ja kiedy sięgnęłam po tę książkę, przygotowując się do naszej rozmowy, no to tak najpierw ją przyjrzałam i tam jest taki napar z bratka, trochę botoksu i tak dalej, a potem zaczęłam już czytać bardziej wnikliwie i sporo jest tam psychologii, ale też pewnych doświadczeń życiowych i wydało mi się interesujące. Jeśli Państwo i Pani pozwolę, przeczytam tutaj taki fragment, który został wybrany i chciałabym, żebyś Pani do tego ustosunkowała, jak jest dzisiaj. Dla mnie momentem zwrotnym był dzień moich 50. urodzin. Poczułam niemal fizycznie, jak spada ze mnie konieczność bycia miłą i grzeczną dziewczyną, którą wszyscy powinni lubić. 50 lat bez względu na to, jak się wygląda, to wiek godny szacunku i pewnej powagi. Myśląc o sobie jako o kobiecie 50-letniej, postanowiłam dać sobie szansę na to, by takie moje cechy jak stanowczość, umiejętność krytycznej oceny, zmysł organizacyjny i odwaga mogły ujawnić się w pełni.
No to chyba od tego czasu znowu odmłodniałam, bo zapomniałam w ogóle o tych wszystkich cechach poważnych. Ale rzeczywiście ta książka była taką formą terapii dla mnie, bo ja naprawdę no, te 50 lat jakoś spadło na mnie nieoczekiwanie w ogóle. Nie wiem, kiedy to się stało i pomyślałam sobie, Boże, to już koniec, no to już wszystko. Tak jak w tym wierszu Różewicza, to już wszystko, mamo, no tak, 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 to już wszystko. Mówię, nie, ratunku, coś trzeba zrobić, zatrzymać ten moment. Więc to, o czym napisałam, czyli te takie przesunięcie akcentów z tych cech takich no, pożądanych w zawodzie prezenterki i dziennikarki, tylko żeby właśnie ładnie wyglądać, być miłą i tak dalej, w stronę tych cech takich bardziej zdecydowanych, świadczących o tym, że człowiek ma szansę i umiejętność wzięcia życia w swoje ręce, no, było takim moim świadomym zabiegiem. Ja też chciałam, żeby tak się stało. No potem się jakoś inaczej potoczyło. Teraz prowadziłam tą balladę, Biesiadę Śląską i znowu się okazało, że tak naprawdę to taniec, zabawa, przyjemność to jest coś, co mi w duszy gra i to jest też druga część mojej natury. Ale to myślę, że właśnie wszystko zależy od okoliczności, że są momenty, kiedy tą powagę, stanowczość, zdrowy rozsądek możemy eksponować i bardzo nam to jest potrzebne, a są takie, kiedy dajemy upust tej takiej dziecięcej radości i żywiołowości. I myślę, że nie wolno rezygnować z żadnej z tych naszych natur. Po prostu trzeba je tylko dostosowywać do tego, co przynosi życie, albo do okoliczności. Także na razie, dobrze, że mi pani o tym przypomniała, w dniu swoich 55 urodzin znowu postaram się być bardziej stanowcza i taka konsekwentna i poważna.
Tak.
I asertywna.
Ja nie wiem, czy pani redaktor pamięta, kiedy myśmy się poznały.
Pamiętam.
Byłaś świeżo urodziła pani, tak. Niedawna była malutka córeczka, młodsza.
Tak, tak, Małgosia. Tak. Małgosia. I pracowałam w locie wtedy.
Wtedy pracowałam i zdjęcia do twojego stylu, tak. Które były na lotnisku.
Tak.
I pamiętam, że powiedziała pani wtedy rzecz, którą do tej pory pamiętam, ponieważ martwiła się pani, jak starsza córka, która była do tej pory jednaczką.
Tak.
Przyjmie młodszą siostrę, która pojawia się w domu. I użyła pani takiego porównania, że wszyscy mówią tak, a to dziecko musi się przyzwyczaić, a że nie było egoistyczne i tak dalej. A pani o tym pomyślała w takich kategoriach, jakby to było odwrócić na dorosłe życie i że mąż przyprowadza nagle młodszą kobietę i mówi, ale też masz ją kochać, bo to jest moja żona. I że to jest naturalne, że
jest zazdrość. Tak, tak, tak rzeczywiście było przez jakiś czas. Oczywiście staraliśmy się to niwelować i pokazywać, że ta siostrzyczka to nie jest tylko do porównywania in plus czy in minus, ale po prostu ktoś na całe życie, bo to rodzeństwo jest z nami do końca życia, prawda? Rodzice odchodzą, a rodzeństwo stoi przy nas, więc dobrze jest mieć takie dobre, ścisłe więzy. Ja z moją siostrą Magdą takie mam. Często się widujemy, nawet mamy wspólny cykl Siostry gotują, piszemy wspólnie artykuły takie kulinarne. Ale właśnie to rodzicom moim, naszym udało się zaszczepić w nas, że mamy się kochać. I to na początku też było tak trochę na zasadzie nakazu. No, wiadomo, że dzieci, jeszcze dziewczynki na przykład we dwie, no bo chłopiec, dziewczynka zawsze można na inne jakieś tam aspekty psychologiczne położyć nacisk, ale dziewczynki to najczęściej robią to samo, rywalizują, porównują się i tak dalej. Więc rodzice wykonali dużą pracę, taką spokojną, ale stanowczą, żebyśmy siebie szanowały i kochały i myślę, że im się to bardzo udało. Do tej pory właśnie tak w naszej rodzinie jest. Wszystkie święta spędzamy razem. Też dbałyśmy o rodziców, kiedy odchodzili, więc to naprawdę jest ważne, żeby mieć takie wspierające rodzeństwo, po prostu oddane sobie. Nie wyobrażam sobie w ogóle, jak to jest w domach, że kłóci się rodzeństwo o pieniądze na przykład, albo o to, kto ma się matką bardziej zająć. No, to są na pewno trudne sytuacje, ale jak jest takie zaufanie, że nie ma bliższej osoby, no bo to są więzy krwi, to wtedy można wybaczyć różne tam potknięcia czy niesprawiedliwości.
Mówi pani o wybaczeniu, mówi pani o relacjach też kobiet i to jest taki ważny rozdział. Rzadko o tym się dzisiaj mówi, bo mówi się dzisiaj trochę tak o tym i pani zresztą prowadzi program w radiu,
tak.
Taki dla kobiet o kobietach, ale... Myśli się o tym, że tak naprawdę kobieta w tej książce, pani trochę, że kobieta kobiecie wilkiem bardzo często i te rzeczy związane z rywalizacją, że one bardzo często nas spotykają i w drodze naszej zawodowej i osobistej, że tak naprawdę to nie ten mężczyzna szowinistyczny z tą toksyczną męskością stanowi dla nas czasami zagrożenie, a właśnie inna kobieta.
Tak, moje doświadczenia życiowe potwierdzają to w 100%. Baby są dla siebie naprawdę najgorsze. Jak się trafi ktoś, kto... Bo myślę, że to wynika, tak analizowałam to, bo rzeczywiście doświadczenia miałam z tego powodu bardzo trudne. Takiej zazdrości, czy rywalizacji, czy chęci wyeliminowania w ogóle z życia zawodowego i w ogóle z obiegu towarzyskiego. Ale kiedy się zastanawiam nad tym, to wszystko naprawdę sprowadza się do kompleksów, do słabego poczucia własnej wartości i z takiego przekonania, że jeżeli użyję nieuczciwych metod, to tylko wtedy wygram, że sama w sobie nie jestem na tyle mocna, atrakcyjna, ciekawa, żeby stanąć po prostu, nawet nie chodzi o konkurencję czy rywalizację, po prostu żeby być w otoczeniu innej kobiety, która być może ma więcej innych, w jej mniemaniu, lepszych cech. I tak rzeczywiście było i to było bardzo bolesne, bardzo długotrwałe i bardzo niszczące. I wiem, że o tym się nie mówi, no bo się przyjęło mówić, że kobiety to są takie wspaniałe, siostrzane i tak dalej. To jest kłamstwo moim zdaniem, bo jednak ten instynkt właśnie rywalizacji, teraz jest trochę mniej mężczyzn, prawda? Jeszcze w dużych miastach, statystycznie. Kiedyś prawdopodobnie było podobnie i kobiety zawsze musiały rywalizować o samca. No, tak po prostu, taka po prostu natura, więc też nie ma się co dziwić, że każda chciała mieć tego najlepszego, najbardziej zdolnego czy jakiegoś
najbardziej
atrakcyjnego.
Alfa, tak.
Najbardziej alfa. No, też to jest, można to zrozumieć, ale po to mamy rozum, żeby przefiltrować te instynkty przez takie poczucie przyzwoitości czy odpowiedzialności. I myślę, że tutaj praca jest, akurat się kieruje do kobiet, bo uważam, że to nas dotyczy. Męskiej psychiki nie znam, natomiast znam psychikę kobiet, sądząc po sobie trochę. I I myślę, że to wszystko potem przynosi owoce po jakimś czasie, bo tak się mówi, że prawda jest córką czasu. I tak rzeczywiście jest, że musi trochę minąć, tej wody upłynąć, żeby ta prawda wyszła na jaw. Jeżeli wychodzi o nas taka brzydka prawda, taka właśnie zawistna, taka niedobra, no to wtedy w życiu jest taki czas na podsumowanie i one nie są wcale miłe dla nas. Poza tym, co to za frajda wyeliminować kogoś nieuczciwą metodą? No, fajnie jest po prostu siebie samą rozwijać, starać się być coraz lepszą, ciekawszą, no nie wiem, zadbać o siebie, więc myślę, że to w ogóle w każdej dziedzinie życia, nie tylko w jakiejś tam konkurencyjności, tak jest. Natomiast, żeby nie wpadać w taki ton pesymistyczny, bo kobiety są jednocześnie piękne, wspaniałe i dobre, to
bywamy też wspierające dla siebie.
I bywamy, i właśnie o tym też chcę powiedzieć, że spotkałam na swojej drodze kilkanaście, może kilkadziesiąt, no wspaniałych dziewczyn. Mogę wymieniać imiona, nazwiska, miejsca, gdzie się poznałyśmy, jak pracowałyśmy razem. I to są właśnie kobiety, które potrafią dostrzec w tej drugiej człowieka, potrafią się wzruszyć, być otwarte, ciepłe, takie no, bardzo właśnie empatyczne. I to jest wspaniałe. Takie przyjaźnie to są skarby. Bardzo sobie je cenię, dbam o nie i wiem, że ta nasza dobra kobieca natura też ma swoją piękną postać. A jeszcze w tej książce o tym napisałam i to jest prawda, że jak ktoś jest właśnie dobry dla kogoś, to się na jego twarzy to dobro odbija. Bo no, tak jest, że jak mamy emocje, to emocje pokazujemy poprzez grymasy twarzy. Te grymasy się nam utrwalają w postaci wyrazu twarzy, a wyraz wpływa na to, czy jesteśmy ładne, łagodne, symetryczne, czy nie. Więc takim dodatkowym efektem ubocznym, ale bardzo przyjemnym bycia po prostu dobrym i przyzwoitym jest dobry wygląd, taka miła powierzchowność, która ciekawi ludzi, która sprawia, że jesteśmy dla innych atrakcyjne. Więc też właśnie tak z czysto już kokieteryjnego punktu widzenia. Opłaca się być dobrym. Tak zupełnie poważnie można mniej na te wszystkie kremy wydawać.
I pisała pani też o bardzo konkretnej sytuacji pewnego no, hejtu, który na panią spadł w 2016 roku, kiedy następowały spore zmiany kadrowe w telewizji. I w jaki sposób stała się pani tutaj właściwie tak daje do zrozumienia, że trochę przypadkiem stała się pani twarzą też te zmiany, znajdując się na jakiejś konferencji obok prezesa Kurskiego i że no, to spowodowało właśnie jakiś hejt
z panią szalony. Strony,
tak? I możemy troszeczkę to obserwować, kiedy teraz pani wróciła do pytania na śniadanie, że też pojawiły się takie głosy różnych też, pani rozumiem, też w jakiś sposób koleżanek dawnych z pracy, które też bardzo krytycznie do tego podeszły.
No to w ogóle ciekawe jest bardzo. Ja nie przypuszczałam, że to może być tak zmasowany atak na człowieka. Wtedy, po tym zdjęciu z prezesem Kurskim, to była sytuacja zawodowa. Kilka osób tam się znalazło, bardziej lub mniej przypadkowo. Ja na pewno, no po prostu byłam w okolicy. To było na prędce zaaranżowane spotkanie z mediami. Nie przypuszczałam, bo wydawało mi się, że jednak ludzie są dobrze wychowani i że sprawienie komuś przykrości nie jest takie łatwe. No ten atak był tak koszmarny i tak zmasowany. Ja mogłabym cytować niektóre wpisy, które czytałam w zdumieniu w ogóle, że tak można się do kogoś odezwać i że ten ktoś jest podpisany. No ale wyzwiska takie najbardziej wulgarne, najbardziej perwersyjne naprawdę były na porządku dziennym. I ta sytuacja trwała tak długo, to w ogóle nie wypalało się jakoś. Tak długo, że ja wtedy pamiętam, przeprowadziłam się, miałam taki na osiedlu taki mały sklepik osiedlowy, bardzo miłe panie tam były, ale ja to wszystko czytałam i kiedy wychodziłam, wynurzałam się z tego mojego mieszkania i szłam po bułki i mówiłam tej sprzedawczyni dzień dobry i ona mi odpowiadała dzień dobry, to ja byłam w stanie ją po rękach całować, że ktoś jest w stanie być miłym dla mnie i dostrzec we mnie człowieka.
A nie rzucić się z
inwektywami, które tam wyczytywałam na swój temat cały czas. Za to tylko, że stanęłam z prezesem do zdjęcia. No bo nie zrobiłam nic złego, nikomu krzywdy nie zrobiłam. Nie zabiłam, nie okradłam, nie okłamałam. Nie wiem, nie kłamałam tak w żywe oczy. No, tak było. I widziałam, że to trwa i trwa. I to się w ogóle nie zmienia. Ludzie się napędzali tym. Bo jak już ktoś raz powiedział, to drugi potwierdził. No to robiła się spirala po prostu.
To była pierwsza taka chyba sytuacja, taką skalę w pani życiu zawodowym.
Tak, no. W ogóle nie byłam przygotowana na to i nie byłam przygotowana na to, że ludzie tak sobie mogą robić krzywdę świadomie. Wtedy pomyślałam, że trzeba z tym jakoś temu przeciwdziałać, bo jestem człowiek czynu jednak i założyłam Fundację Kulturalna Polska. I ta fundacja miała mieć za zadanie właśnie mówienie o tym, że kultura osobista, to dzień dobry, przepraszam, dziękuję, to powstrzymywanie się od takich wulgaryzmów, to jest potrzebne od dziecka i należy o tym mówić, bo chyba tego nikt nie mówi, skoro dorośli ludzie tak się zachowują, no. Przecież wystarczy na kogoś krzywo spojrzeć, a już są komentarze, już są, prawda, jakieś opinie, już to się opisuje. A oni sami, ci ludzie sami, którzy tacy są przewrażliwieni na własnym punkcie, potrafią to robić wobec osoby publicznej bez żadnego zahamowania. Ja nie wiem, jakieś rozdwojenie natury. No w każdym razie, wracając do Fundacji Kulturalna Polska, założyłam ją po to, żeby takie właśnie w małych miejscach robić jakieś imprezy czy wydarzenia kulturalne, żeby tą, mówić o tym, jak ważne jest to bycie dobrze wychowanym. Ten savoir vivre, taki najbardziej podstawowy, że się nie mówi niektórych rzeczy, że trzeba ugryźć się w język, bo słowo rzucone ptakiem wraca kamieniem. I w nas też kiedyś walnie to, co my komuś powiemy przykrego. I taka jest natura rzeczy, to nie jest żadne życzenie czegoś złego, to nie jest żadne przekleństwo, ale tak po prostu na świecie jest. No, co my robimy komuś, to do nas wraca. Nie wiem, jak to działa, ale tak to działa i też myślę, że wielu z Państwa, z naszych widzów to kiedyś tak odczuło. Tak, no więc to był ten taki moment. A teraz a propos tego powrotu do pytania, uważam, że znaczy bardzo się z tego cieszę, bo uważam, że decyzje ówczesnych szefów o zwolnieniu mnie stamtąd nie były przemyślane, tak nazwę to oględnie. Pan dyrektor będzie wiedział, który pan dyrektor co zrobił i dlaczego, więc myślę, że nie przemyślał tak do końca sprawy. A teraz rzeczywiście, jak się pojawiłam, no to nawet wiem prawdopodobnie, kto to robi. Mamy taką koleżankę, która potrafi właśnie z mediami takimi plotkarskimi dobrze żyć i wymyśla na podstawie jakichś swoich domniemań teksty, czy też zagadnienia, które są chętnie podchwytywane przez internet i które miały stawiać mnie i najbliższe otoczenie w takim niekorzystnym świetle. Ale wydaje się, że wyniki oglądalności, które mamy w tych programach, kiedy zaczęłam prowadzić, są dobre na tyle, że może ludzie z ciekawości chcą oglądać tą koszmarną babę i wbić jakąś szpilę i dlatego zostają. Nas to cieszy, że wyniki oglądalności są dobre i że ludzie też oprócz przykrych rzeczy w dużej mierze przesyłają serdeczne pozdrowienia i miłe takie komentarze. Więc to jest tak na dwoje babka wróżyła, no jak to będzie. Natomiast ja naprawdę myślę, że no, nie życzę Państwu takiego hejtu i takiego zachowania w ogóle społecznego wobec nikogo z Was. To bardzo może zniszczyć, skrzywdzić i wprowadzić człowieka naprawdę w takie rejony, w których nie chciałby być. Naprawdę takie stany prawie depresyjne. Można się o to otrzeć.
Jak długo to trwało?
No to trwało 5 lat. 6. Potem zniknęłam na skutek różnych tam innych zawirowań, więc troszkę zeszłam ludziom z oczu. Byłam w TVP Info w programie Wstaje Dzień, który się zaczyna wcześniej o 6, a kończy o 7, więc taka pora nieinwazyjna. Tak to nazwę ogólnie. No ale udało nam się tam stworzyć w tym TVP Info taki miły kawałek pozytywnego programu, w którym mówimy o rzeczach przydatnych, dajemy informacje takie niepotrzebne, a nie zawsze eksponowane w tym natłoku newsów politycznych. Często takie rzeczy związane właśnie ze zdrowiem, z kulturą, z rozwojem, ze sportem są gdzieś na marginesie, a my no właśnie tym się zajmujemy w programie Wstaje Dzień, więc tam byłam przez ostatnie lata. Zanim nie wróciłam do pytania na śniadanie. Też miałam taki opór, no bo wróciłam przecież, a tam same młode dziewczyny. No, wszyscy młodzi, smukli, piękne uśmiechy i wiadomo, że każda kobieta no, zastanawia się, czy nie będzie za bardzo odstawać od tego grona. Ale stwierdziłam, że skoro jestem dojrzałą kobietą, to moje cechy właśnie takie jak spokój, dystans, pewna wyrozumiałość, cierpliwość i też zrozumienie, bo ja te wszystkie rzeczy, o których my mówimy w Pytaniu na Śniadanie, no to ja mam przećwiczone 100 razy na własnej skórze albo w relacjach z moimi dziećmi, albo w relacjach z innymi, więc ja to po prostu znam z autopsji. Są rzeczy, o których mogę mówić i nie potrzebuję jakiegoś specjalnego przygotowania, no bo przeżyłam to wszystko, więc wydaje mi się, że dzięki temu jestem autentyczna w tym, o czym rozmawiam i potrafię zwrócić uwagę na takie aspekty bardzo praktyczne, bo ja jestem ze Śląska, a na Śląsku kobiety są właśnie bardzo praktyczne i potrafią z tego, co jest, no, zrobić coś wartościowego. Więc tutaj także się to moje pochodzenie przydało.
Mówi Pani o fundacji Kultura i też w Pani książce widać, jak, ale nie tylko w książce, bo też jak przygotowywałam się i różne najnowsze rzeczy, a to, że redaktor Anna Popek skrytykowała kelnera, bo się zwracał na ty, skracając dystans ze spojrzeniem. I Pani w książce bardzo, bardzo jakoś tak podkreśla, że i pomyślałam sobie też, że Pani jest taka trochę przedwojenna. Że taka przedwojenna kobiecość.
Znaczy, nie, no, trochę tak. Bardzo lubię wszystko, co przedwojenne. Naprawdę. Lubię starocie, meble, kamienice stare w Bytomiu. Piękna secesja była, więc ja się wychowałam po prostu oglądając te piękne budynki i stare meble. No taką mam duszę, że mnie się to bardzo podoba. Podoba mi się estetyka. Podoba mi się ład, jakaś harmonia. Wydaje mi się, że przed wojną tak właśnie budowano i tak wytwarzano różne rzeczy. A z tą kulturą, właściwie jeżeli ten kelner to czyta, to nie się nie obraża, bo nie chodziło mi o niego, bo to on sam powiedział, że to jest polityka firmy.
Tak.
I to mnie wkurzyło, że po prostu człowiek przychodzi zjeść jakąś zupę, a tu mu jakąś politykę po prostu serwują zamiast normalnego posiłku. I o to mi chodziło, bo on pewnie Bogu ducha winny. Tak mu kazali, no to robił.
Tak.
Natomiast, że no, jak ktoś nie chce wyraźnie, żeby do niego mówić na ty, no to powinno się znaleźć jakąś formę, nie wiem, bezosobową, albo jeżeli już nie mogła mu to słowo pani przejść przez gardło, no to jakoś bezosobowo zapytać, po prostu zejść z tematu, a nie cały czas w tej drugiej osobie. No chłopak naprawdę 20 lat, młody. Ja też nie postarzam się na siłę, lubię młodych ludzi i mam z nimi dobry kontakt. Ale takie formy, wydaje mi się, są ważne w życiu, żebyśmy właśnie... One pomagają nam też regulować jakieś takie relacje międzyludzkie, prawda? No wyobraża pani sobie, że pójść do profesora jakiegoś i do niego na ty, jaki mi tutaj wynik pokazujesz albo coś takiego, no to przecież by się oburzył i ta relacja nie miałaby dalej sensu. Więc no, są takie rzeczy, żeby ich nie przekraczać, te granice właśnie po to są. Bo jak my przekroczymy granicę raz i powiemy na ty, to drugi raz z kogoś oblejemy farbą, a trzeci raz wbijemy mu nóż w brzuch, no bo wszystko można, prawda? Nie ma granic. Od tego słowa się zaczyna, od takiego szacunku werbalnego, który okazujemy drugiej osobie. I dlatego tak mnie to trochę wkurzyło, prawdę mówiąc, że polityka firmy jest taka związana z niekarmieniem, tylko właśnie no, ze zwracaniem się. A poza tym myślę, że takie burzenie dystansów to właśnie prowadzi potem do tego, że wszyscy jesteśmy w tym samym worku. Nie ma takiej subtelności, no bo do pani powiem na pani, do koleżanki powiem na ty, do kogoś powiem kochanie. No jest ta gradacja taka. No ja jestem wtedy, mam różne relacje z różnymi ludźmi, a nie ze wszystkimi tak samo.
Jednocześnie myślę, że to jest w języku polskim jest to też
tak.
Piękne, że mamy. I nie musimy akurat korzystać właśnie z bo to jest takie, myślę, że takie właśnie amerykańskie to zwracanie
tak.
się.
Ale tam też się przecież mówi sir jednak, dodaje tak. się, prawda? Jeżeli tak. chce się podkreślić szacunek czyjś.
Tak, i opowiadała pani też o historii, którą pani spotkała w Holandii.
Tak, w Amsterdamie.
Gdzie jest najbardziej już tak liberalnie
tak.
i lewicowo,
I to było autentyczne,
tak.
bo moja córka zorganizowała swoje urodziny na takiej łódeczce. Wynajęła prześliczny, taki malutki stateczek, to się nazywało Salon Amsterdamski, tak się to jakoś nazywało. Podpłynął ten, do przystani ten człowiek, a ja, że trzymałam tam różne, miałam przy sobie torby, w których były wiktuały na to, tak. na to przyjęcie. To nie była jakaś bardzo ekskluzywna łódka, ale była taka schludna, bardzo ładna, właśnie trochę w starym stylu, taka, że od razu mi się spodobała. I tam pracownik portowy, który normalnie tam tych młodych ludzi pomaga wejść, wyjść, wsiąść, zapakować i tak dalej, podszedł do mnie, może, nie wiem, no, widział, że troszkę odstaję wiekiem od innych, chociaż taka bardzo, bardzo tak nie odstawała. Ale podszedł i mówi, lady, pomogę pani wejść. Ja mówię, naprawdę? Pan pomoże? On mówi, tak, oczywiście te torby zaniosę. Ja mówię, ale to jest takie ciężkie. On mówi, proszę pani, my tu jesteśmy silnymi mężczyznami, po to jesteśmy tutaj, żeby pomagać jakoś, tak? I ze trzy razy użył tego słowa lady. Ja mówię, jakie to miłe, naprawdę. No, nie byłam ubrana jakoś tak specjalnie jak lady, po prostu jak na wycieczkę statkiem po rzece, czyli jakieś takie no, letnie ubrania. A jednak wprowadził taką miłą formę, żeby było się naprawdę bardzo elegancko i przyjemnie. I pomyślałam sobie, no przecież można i tak, prawda? Że takie ślepe naśladowanie zachodu, takie ostentacyjne wręcz takie wbrew tej tradycji polskiego tak. języka, może mieć jakiś swój ukryty drugi sens. Nie wiem.
No być może, nie szukajmy już teorii
spiskowych. Nie szukamy, ale no jak tak.
Ale coś, no przecież coś tak, no. W tym może, no, może oczywiście.
Ale po prostu brak takiej grzeczności tak. Językowej.
A proszę powiedzieć, bo właśnie też pisze pani o tych przedwojennych oficerach i ich, jakże byli szarmanccy w stosunku do kobiet. Brakuje też pani tak w otoczeniu, tak w takiej tak. Męskiej szarmancji,
tak.
Ramienia, które...
Tej elegancji.
Tak, podaje.
Tego pewnej powściągliwości właśnie w relacjach. No teraz rzeczywiście może jakichś takich wielkich doświadczeń w tym zakresie nie mam, ale kiedyś robiłam w programie Trzecim Polskiego Radia taki cykl rozmów z autorką książki właśnie o przedwojennych podręcznikach, Savoir-vivre, o tym, jak dawniej się ludzie, bo mnie obyczaje interesują. Wydaje mi się, że obyczaje są takim, czyli sposób życia, no takim najwyraźniejszym znakiem epoki, co ludzie myślą, prawda, jak sobie siebie wyobrażają w relacjach z innymi, czego pragną, jak się ubierają, więc wydaje mi się, że to jest ciekawe. Bo tak naprawdę pozwala zrozumieć, gdzie i po co żyjemy. I właśnie rozmawiałyśmy wówczas o tym kodeksie honorowym Boziewicza i o w ogóle zwyczajach. Autorka książki napisała, że przed wojną, czyli między pierwszą a drugą, jednymi z najbardziej i najczęściej kupowanych książek były właśnie podręczniki dobrego wychowania. Dlaczego? Dlatego, że wtedy następowało wielkie przetasowanie społeczno-polityczno-gospodarcze, geograficzne, prawda? Ludzie z jednej części Polski jechali do drugiej, z zaborów. No, były trzy zabory, trzy różne systemy wychowania. Były klasy społeczne, które się zmieniały. No, i arystokracja, i pojawiająca się klasa pracująca, i intelektualiści, inteligencja. I trzeba było to jakoś uporządkować, żeby ci ludzie w nowych sytuacjach wiedzieli, jak się zachować, żeby wiedzieli, że dobrze się zachowują, prawda? Że nikt nie spojrzy na niego ten niewychowany albo jakiś burak. Więc te podręczniki się cieszyły ogromnym zainteresowaniem. Ludzie to czytali i wdrażali w życie. No i myślałam sobie właśnie, że no my też żyjemy tak trochę w czasach, kiedy się też przetasowują różne rzeczy, bo może granic nie zmieniliśmy zasadniczo, ale nowe sposoby zarabiania pieniędzy, no właśnie nowe mody.
Komunikacja przede wszystkim.
Komunikacja. Tak, więc tak. To też ważne chyba, żeby wiedzieć, jak się zachować, żeby nie zrobić komuś przykrości, a jednocześnie nie odstawać od całego społeczeństwa. Więc, ale a propos tych mężczyzn, to niewiele trzeba naprawdę, żeby być osobą po prostu kurtuazyjną, takim szarmanckim dżentelmenem. Niewiele trzeba, nie trzeba drogich cygar albo wypasionych samochodów, bo tak często niektórzy myślą, że na tym polega elegancja czy taki szarm. Po prostu trzeba z szacunkiem do drugiej osoby, z uprzejmością zastanowić się, czy mogę pomóc jej w jakiejś sytuacji, nie wiem, przejść, wejść, wnieść coś. No to tyle, a kwiaty zawsze są dobrze widziane i są takim miłym upominkiem dla kobiety, więc tu nie trzeba się jakoś bardzo starać czy doszukiwać drugiego dna. Po prostu dbać o to, żeby drugiej osobie w naszym towarzystwie było miło. I to wszystko. Mm.
Te podziały polityczne, które są ogromne i one przeszkadzają pani też w codziennym życiu? Odczuwa pani to cały
tak,
czas? Poza
tak.
Nawet tym, że tak. Tam w tym pytaniu na śniadaniu, ale to jakby...
Tak. Myślę, że ludzie pierwsze, co teraz takie właśnie kryteria oceny człowieka, to jest z kim sympatyzuje. Mhm. Nie czy jest przyzwoity, nie, nawet nie to, czy jest dobrze ubrany, czy wie, co mówi, tylko raczej z kim sympatyzuje albo z kim myślimy, że sympatyzuje. Mhm. Nawet tak. No to się zdarza rzeczywiście w rozmowach, nawet zupełnie spoza branży, czy medialnej, czy politycznej, to jednak łatki są bardzo, bardzo chętnie przystawiane. I trudno sobie z tym poradzić jakoś, no bo trudno chodzić każdemu tłumaczyć, co ja naprawdę myślę, czym się zajmuję, co czuję. No, czy myślę tak jak ktoś, a może inaczej.
A może nawet kogoś by to nie interesowało, bo już ma gotowca.
Tak, ma gotowca, tak. Właśnie chyba to tak jest, że takie emblematy, etykiety są już ponaklejane i no nie wiem, to myślę, że ze szkodą dla poznania drugiej osoby jest bardzo. Bo wtedy też nie zastanawiamy się, co myśli o konkretnej sprawie, tylko cały szereg jakichś zagadnień przypisujemy partii, z którą ją wiążemy, prawda? Mhm. A nie sprawą, którą się może zajmować. Więc myślę, że to ze szkodą dla nas wszystkich, tak oceniających jest. To zawęża w ogóle pole rozumienia też.
No. No tak. I też powiedzmy myślenie takie, że wyobraźmy sobie, że jest inne rozdanie po wyborach, to osoby profesjonalne z doświadczeniem, tak jak pani, no raczej trudno będzie byłoby liczyć na to, że dali w telewizji by pani mogła pracować. Znaczy, przynajmniej tak sobie to wyobrażam.
No tak, wszyscy się odgrażają, prawda? To wyobrażenia są poparte słowami polityków konkretnych, że kamień na kamieniu nie zostanie, wszystkich zwolnimy. No to są przecież cytaty, to nie przypuszczenia. No, nie wiem. Ja wierzę w opatrzność Bożą, więc zobaczymy, jaka będzie przyszłość, jakie będą wybory, to też i jaka będzie moja rola w życiu, bo być może ja jeszcze coś odkryję innego dla siebie, więc też tak jest, że z każdego ambarasu takiego trudnego, o ile oczywiście on nas nie wykończy zupełnie, to można wyciągnąć jakiś dobry wniosek. I nawet ta sytuacja, o której mówiłam wcześniej, tego powiedzmy, tych szykan z pewnej strony. Paradoksalnie, choć przeszłam ciężkie takie zdrowotne miałam problemy, ale teraz mnie wzmocniła i teraz widzę, że szybko człowiek dojrzewa dzięki takim trudnym przejściom i staje się naprawdę mocny. Jak już przetrwa, to staje się naprawdę mocny i ta świadomość, że i tak wszystko będzie dobrze, bo i tak wszystko jest w rękach Boga, naprawdę ratuje nas też psychicznie, bo gdybyśmy wiedzieli, że od nas wszystko zależy, to cały czas byśmy musieli kombinować, co jeszcze mogę zrobić, albo co zmienić, albo gdzie pójść, albo z kim porozmawiać. A jak to odkładamy i mówimy, Pan Bóg się już tym zajmie, to też dajemy sobie pewną taką wolność.
Tak, to jest... Trochę jak się mówi, że to jest trudna sztuka rezygnacji. Że
o tak.
I że możemy powiedzieć, że no nie musimy się szarpać, może to nie jest ten czas i to jak właśnie osoba wierząca. Też pani w książce mówiła, że właśnie pani wiara bardzo pomogła w tym momencie.
Tak.
Że też pani na pielgrzymki jeździła i to dawało pani siłę.
Ogromną. Naprawdę i to widziałam te zdarzenia po prostu, że to się dzień po dniu działo. Tak jakby naprawdę takie cuda indywidualne, ale to naprawdę się działo. No i wiem, że tak jest. Ja wiem w swoim życiu osobistym, że tak jest. No właśnie, ale to jeszcze a propos tej rezygnacji, że też jest takie powiedzenie, że nie jesteśmy bogaci dzięki temu, co zdobywamy, ale dzięki temu, z czego rezygnujemy, z czego potrafimy zrezygnować. No bo zawsze można czegoś więcej
stoickie,
chcieć.
Stoickie, tak.
Tak, ale myślę, że ten stoicyzm, o ile da się go oczywiście wprowadzić przy temperamencie indywidualnym, ale on naprawdę... No nic lepszego nie ma. No złoty środek od tysięcy lat jakoś działa i te wszystkie wychyły w jedną bądź w drugą stronę i tak się muszą gdzieś wypośrodkować, więc chyba tak, no.
Jeśli możemy jeszcze zostać przy temacie wiary, bo to ja wiem, że to jest dosyć takie osobiste, ale pozwalam sobie ze względu na to, że w książce pani o tym sporo pisze i też, że no modliła się pani do różnych,
tak.
Do Boga, do Jezusa Chrystusa, ostatecznie do Matki Boskiej i też właśnie na różnych etapach życia i też w sprawach prywatnych. I tam jako ta przepiękna wciąż kobieta i wciąż piękna, że pani jakoś tak zrozumiała, że pani właściwie już rezygnuje z tego, żeby szukać miłości i że to...
Nie, z tego to nigdy nie rezygnuje.
Aha,
ale
to mężczyzny w takim razie, tak? Było to?
Nie. Myślę, że jak kobiety... Nie. Rezygnuję z tego, żeby robić to w jakiś taki sposób, bym powiedziała, proaktywny.
Aha, rozumiem.
Tak,
po stoicku.
Znaczy naprawdę, jeżeli już przyjmujemy, że wierzymy w to, że Pan Bóg działa w naszym życiu, to też wierzymy w to, że coś postawi odpowiednią osobę na naszej drodze i że nie trzeba...
W odpowiednim momencie.
Tak, i to po prostu tak. A jak nie, no to widocznie nie było nam to pisane i też nie ma co nad tym załamywać rąk. Po prostu wiem, że kobiety często mają takie pragnienie, czy też ono jest wdrukowane, albo naprawdę wynika z ich natury, to różnie bywa, żeby koniecznie z kimś być. I to często jest tak, że się jeden związek kończy i zaraz się nowy zaczyna i człowiek, znaczy kobieta, nie ma kiedy pomyśleć o tym właściwie, czego chce i w czym jest jej dobrze. Więc tylko tutaj takie mam właśnie przemyślenie z tym związane, że lepiej posiedzieć spokojnie samemu w pokoiku i naprawdę, choć wydaje się, że to nudne i nie przyniesie nam rozwiązania, to jest czas, żeby poznać siebie i zrozumieć, co ja lubię, z kim lubię spędzać czas, o czym lubię rozmawiać. Też absolutnie jestem jak najdalej od tego, żeby się zamykać i nie korzystać z życia. Nie, no są różne imprezy, są różne kluby, wyjazdy, sporty, niesporty, kółka różańcowe albo kółka, nie wiem, szachowe, obojętnie co. No przecież tego jest cała masa. I można znaleźć na pewno i towarzystwo do różnych rzeczy, tylko żeby nie robić tak na siłę tego, że teraz jest czas na polowanie, wyruszam w miasto. Bo to się, można upolować nie to, co jest dla nas dobre.
Jak to ktoś mówił astrologicznie, że się upoluje lwa, który okaże się baranem.
No tak, no właśnie. No, więc tutaj, żeby się kobiety też zdjęły z siebie takie jakby, bo one mają takie poczucie czasem obowiązku, że muszą iść na to polowanie. Nie muszą właśnie. że fajnie też jest po prostu. Oczywiście jak się ma rodzinę, no to jest łatwiej. Jak ja mam córki, więc to one na pewno wypełniają część mojego tego świata uczuciowego, więc, a nawet cały. Ale na pewno każda z nas ma jakąś taką swoją intymną przestrzeń duszy, którą musi poznać. Bez tego to po prostu się obija potem od takich, którzy łatwo krzywdzą człowieka.
Ponieważ wróciła pani do pytania na śniadanie, który wymaga bardzo wczesnego wstawania. I też pisała pani, że właśnie stara się pani połączyć, żeby mieć czas dla siebie, właśnie na tych przemyśleniach, o których pani mówi, pewne rytuały zdrowotno-duchowe, można powiedzieć, które dają siłę, urodę, zdrowie przede wszystkim. Na ile teraz powrót znowu do takiego bardziej intensywnego czasu daje się pani pogodzić z tymi właśnie pani rytuałami? Czy je pani zachowuje, czy trochę się zmieniło znowu?
Nie, bo ja jestem dość szybka. To znaczy ja w miarę szybko wszystko załatwiam, żeby się położyć spać wcześniej albo poczytać książkę. Więc ja te rytuały też mam na miarę swojego temperamentu, czyli to wszystko musi w miarę szybko się odbywać. To rytuały poranne to na pewno jest to, że ja czytam sobie Pismo Święte codziennie, jest taka aplikacja na słowo na dziś, to po pierwsze. Po drugie, wstaję rano i piję wodę i tak naprawdę solidne dwie szklanki ciepłej wody z cytryną, żeby po prostu pobudzić.
A ta z miodem, o której pani pisze poprzedniego dnia?
No to też robiłam, tak jak miałam problemy z sercem na skutek tych różnych problemów, bym powiedziała zawodowo-towarzyskich, miałam problemy z sercem rzeczywiście i miałam często skurcz, czyli arytmię, czyli zakończyło się to ablacją w końcu i całe szczęście, że mi to zrobili na czas, bo poszłam do lekarza po prostu zrobić echo serca i już tak jak weszłam, tak wyjechałam na wózku do szpitala od razu, bo się okazało, że w takim strasznym stanie jest moje serce, że to był ostatni moment, także dziękuję bardzo lekarzowi, który mnie badał i który tak zareagował, bo nie wiem.
I to oczywiście na skutek po prostu stresu.
Tak, przewlekłego stresu, którego nie potrafiłam z siebie zdjąć po prostu.
No ale jak?
Cały czas wydawało mi się, że to wszystko przeze mnie albo to ode mnie zależy. To i tak było. Więc ten stres naprawdę poskutkował tymi zaburzeniami serca i tą ablacją. I wtedy właśnie, no wiadomo, że miód gryczany, rozpuszczony dzień wcześniej w takiej letniej wodzie po całej nocy, on ma bardzo dobre właściwości na serce, dobrze działa. I ja tak wtedy faktycznie robiłam. Ale potem się pojawiła inna przypadłość, czyli insulinooporność. No, i super. Powiedzieli, nie, żadnego cukru, więc niestety pożegnałam miód.
I nawet owoce podobno, tak?
Nie jem owoców. Mam świetną panią lekarkę taką, która skończyła medycynę tutaj konwencjonalną w Europie, a także medycynę chińską w Chinach. Pani doktor, do której chodzę od wielu lat, niezbyt jakoś często, ale tam raz na rok czy na dwa do niej zaglądam. I ona od lat wielu, kiedy jeszcze w ogóle nie było tej fobii glutenowej, mówiła, nie wolno jeść glutenu, kromka chleba dziennie to ma wystarczyć, najlepiej rano. Ja mówię, co pani mówi, pani doktor, chlebek z masełkiem, no przecież to...
Podstawa.
Ona mówi, nie, no jak pani chce oczywiście, no jak pani woli, no to proszę sobie zjadać, ale to będzie skutkowało tym i tamtym. No więc przyznałam jej rację, chlebek tylko rano i to kromka. I zawsze mówiła, żeby nie jeść owoców, bo owoce postarzają. Ja mówię, jak to owoce? Samo zdrowie. No właśnie. No nie, bo tam jest cukier, dużo cukru. I kiedy ostatnio robiłam wywiad z panem profesorem Czupryniakiem, to jest znakomity diabetolog, i zapytałam go o to, czy ten taki obiegowy sąd, że cukier postarza, jest prawdziwy. On mówi, no można by powiedzieć, że nie, ale jednak zrobiono badania wieku komórek u osób, które miały podwyższony poziom cukru przez dłuższy czas i u tych, które nie miały. I u tych z podwyższonym poziomem cukru wiek biologiczny komórki był o 10 lat większy. Starsze są te komórki. Czyli, mówi, odpowiadając na pani pytanie, cukier postarza. No więc jak on mi to powiedział, to ja bardzo dziękuję za cukier i nie jem. Chociaż lubię kawę z cukrem i chociaż uwielbiam ciasta domowej roboty, ale...
Sezon na truskawki.
Truskawki. No truskawki to jest jedyny wyjątek, który robię czasami. Zwłaszcza kiedy jestem w Czerwińsku nad Wisłą, bo tam jest zagłębie truskawkowe. Tam ostatnio byłam właśnie w Czerwińsku nad Wisłą na takiej przepięknej procesji Bożego Ciała po Wiśle. Płynęliśmy łodziami po Wiśle, ołtarze były przy brzegu, oczywiście truskawek tam pełno, bo to zagłębi, więc wspaniale taką łodzią starą płynęliśmy po królowej polskich rzek. Ale wracając do cukru, no to też mówię o tym dlatego, że czasami jem, bo też nie wolno być obsesyjnie takim konsekwentnym. Tak. Nie wolno, bo to też strasznie stresuje, więc jak są jakieś imprezy, jakieś urodziny, imieniny właśnie, albo po
prostu... Na Instagramie gdzieś pani też siedziała z tortem pięknym, siostry.
Tak, no to ja właśnie, jak siostra, fenomenalnie moja siostra piecze. No więc jak jest okazja, no to trzeba zjeść, bo nasza dusza tego pragnie. Ale nie tak, żeby codziennie, prawda, po ciasteczku, bo to się źle kończy, więc po prostu tak z tym umiarem też. No generalnie nie, ale czasem tak i wtedy jest dobrze. No, ja to polecam wszystkim. Ten cukier naprawdę, no odstawiłam, no raz, że trochę schudłam, a dwa, że wydaje mi się, że trochę poprawiła mi się cera, więc...
Czyli nie krzepi jednak.
Nie krzepi, chociaż Wańkowicz tak ładnie to ujął, prawda? Nie, ale nie krzepi. Tak, natomiast co krzepi, a propos rytuałów. Bo ja tak szukam, no wiadomo, że każda kobieta szuka sposobu na urodę. Ostatnio trafiłam na kobietę, która pochodzi z Korei, Japonii, z wyspy Sahalin, więc te jej korzenie są bardzo takie egzotyczne. I ona opracowała swój własny masaż, właściwie nie masaż, korekcję manualną twarzy. Czyli po prostu bardzo głębokie uciskanie, stymulowanie mięśni. Można to też robić samemu, jeżeli się przejdzie odpowiedni kurs. I to bardzo dobrze wpływa właśnie na kontur twarzy, na owal, na no, likwiduje wory pod oczami i tak dalej. Więc tym się ostatnio zainteresowałam i próbuję to zgłębiać. Nawet byłam na takich warsztatach tego automasażu, czyli autokorekcji twarzy, czyli samemu jak to robić skutecznie. I bardzo mi się to podoba. Rzeczywiście czuć po takim jednym, dwóch zabiegach, że jest zupełnie inna skóra, no i wygląda lepiej.
Lepiej ukrwiona przede wszystkim.
Zdecydowanie, tak, bo to dotlenia. Poza tym te mięśnie też poruszone, one wracają na własne miejsce. Zresztą ta kobieta nazywa się Lari Yugai i ona mówiła, że te wszystkie metody takie związane z medycyną estetyczną, czyli te wstrzykiwania różnych substancji pod skórę, mają taki efekt, że oddzielają skórę od mięśnia, w związku z tym skóra nie może czerpać substancji odżywczych z głębi, tak, tam skąd powinna i jest jakby martwa przez to, więc no to też trzeba brać pod uwagę, kiedy
się... No to w książce pani troszkę broni tego botoksu wtedy?
Broniłam, tak, no broniłam, no to wtedy akurat...
Nie wiedziała pani o tej nowej teraz metodzie?
Nie wiedziałam, ale szukam właśnie, też uważam, że też nie można się zafiksowywać na starej prawdzie dawno odkrytej, tylko trzeba szukać, no bo różnych ludzi się poznaje, różne rzeczy się, też różne rzeczy się pojawiają na świecie. Ale od zawsze te zioła i taka natura i ta harmonia i zimna woda i po prostu to, co naturalne, jak najmniej ingerencji z zewnątrz, takich, które bolą, no to myślę, że to jest dobry kierunek i tak chyba w tą stronę też to ta medycyna zmierza, zresztą teraz kobiety coraz bardziej naturalnie potrafią dbać o siebie, ten trend, że nie farbują włosów na przykład, prawda, że jakoś tak się no, godzą i ładnie to potrafią nosić, więc myślę, że w tą stronę to powinno pójść. Pewnie ze szkodą dla całej branży medycyny estetycznej, ale z korzyścią, miejmy nadzieję, dla nas, więc myślę, że też to trzeba brać pod uwagę tak kompleksowo, to znaczy... Jedna rzecz nie wystarczy i picie wody też nie załatwi nam wszystkiego. Masaże twarzy też nie załatwią wszystkiego, ale jak już będziemy robić codziennie po trochu wszystkiego, plus mieć dobry nastrój i takie nastawienie pozytywne do siebie samej i do innych także oczywiście, no to ta suma summarum przynosi efekt, bo chyba tak zawsze jest, tak samo w sporcie, jak ktoś ćwiczy, no to nie tylko jedną partię mięśni, tylko wszystko, plus dieta, plus trening mentalny, prawda? I wtedy dopiero mamy efekt. Zwycięzcę. Mhm. Tak samo jest chyba w życiu, też są różne płaszczyzny, nad którymi powinniśmy pracować. A kobiety mają tyle swoich sekretnych sposobów i tych przez babcie. Na przykład...
A, książka Jakbyś piękno.
Tak.
No to też pamiętam.
Tak, piękna, świetny podręcznik. Notabene nie mogłam znaleźć, kim była autorka, ale wydaje mi się, że musiała być właśnie kimś z takiej mądrej rodziny, gdzie się te wiadomości przechowywało z pokolenia na pokolenie, przekazywało. Ale a propos takich ciekawostek, ostatnio robiłam wywiad z Włoszką, nazywa się Lucia Pascale, o zwyczajach. I opowiadała, że we Włoszech jest taki zwyczaj, że w noc świętojańską, w zasadzie w wieczór poprzedzający tę noc świętojańską, kobiety na południu Włoch do misy wlewają wody. Do tej wody wkładają jakieś zioła, albo rozmaryn, albo miętę, albo rumianek, albo jakieś bławatki. No takie zioła polne, plus takie lecznicze. Może być też to dziurawiec, albo co tam dobrze działa na człowieka. Te misy wystawiają na noc tą świętego Jana, czyli noc świętojańską, na zewnątrz i przez całą noc i przez poranek ta misa, czyli ta woda, wchłania poranną rosę. Jak już jest nasączona tą poranną rosą, a jest to noc magiczna według wierzeń różnych ludzi i ludów, to się rano, kiedy się budzi, trzeba umyć twarz i ręce, dłonie porządnie w tej wodzie. No i opowiadała mi to w radio, ta Włoszka, mówię, no piękny zwyczaj, to się nazywa Acqua di San Giovanni, czyli woda świętego Jana. No i taki właśnie zwyczaj we Włoszech jest i to rzeczywiście kobiety bardzo przestrzegają i ten rytuał jest właśnie przestrzegany. Opowiadałam to o tym dziewczynom w jakimś tam gronie, a jedna z nich mówi, wiesz, bo moja mama tak zawsze robiła. Ja mówię, a gdzie mamusia mieszkała? No pod Lublinem. Ja mówię, o, to ten zwyczaj jest widocznie praindoeuropejski, czyli w ogóle europejski, no bo skoro Włochy, gdzieś południe tak. Włoch ma ten sam zwyczaj, co
wschodnia Polska,
to po prostu musiało to być wtedy w Europie, nie wiem w jakim, w którym wieku, no ale no, podejrzewam, że początki średniowiecza, że musiało być to znane i stosowane. I kiedy zapytałam, jak mama mówiła na tą wodę, no bo ciekawiło mi, czy też będzie woda świętego Jana, to ta kobieta powiedziała, że mama nie wiedziała, jak się nazywa woda, nie wiedziała także, dlaczego tak należy robić, ale robiła to dlatego, że babcia jej kazała i że tak pokolenia kobiet w jej rodzinie od zawsze robiły. I wczoraj mi to powiedziała, ja byłam zaskoczona tym, jak to dziwnie te zwyczaje i te mądrości ludowe przechodzą, więc jeżeli to będzie emitowane przed świętym Janem,
to jeszcze mamy czas.
Tak.
No, myślę, że my obie pamiętamy i jeszcze myślę, że nie jedna z pań, która nas ogląda, to było kiedyś zbieranie tej wody na deszczówkę do mycia włosów.
Tak, wspaniałe.
Tak. Dzisiaj już tyle tych toksyn jest w powietrzu, że to chyba tak nie byłoby. Tak.
A poza tym są rynny, które sprowadzają tak. Tą wodę, deszczówkę prosto do kanalizacji.
Do ścieków,
bez sensu.
Tak.
Przecież mogłaby ta woda z deszczówki podlewać ogródki, prawda?
Tak. No.
Bez sensu jest. W ogóle nie wiem, dlaczego architekci tak to załatwili. Uważam, że to jest duży błąd, bo się marnuje wodę. A poza tym więcej ta kanalizacja musi przepuszczać, która i tak jest obciążona, więc chyba...
Tak, i potem przy tych jakichś burzach intensywnych
tak,
potem
wybija.
Się wybija też.
Tak,
wszystko.
Ale moja babcia Małgosia miała taką właśnie beczkę z deszczówką, myłyśmy zawsze włosy, były takie miękkie, piękne, błyszczące po tej wodzie, zupełnie inne niż po wodzie ze studni, więc jak kiedyś będę miała dom, to oczywiście sobie zrobię beczkę z deszczówką i będę myła włosy w tym. Bo wydaje mi się, że to jest naprawdę, że tak to działa. No. Bliżej jesteśmy z tej... W sumie okazuje się, że człowiek tak bardzo dużo nie potrzebuje do życia. Im bliżej tej natury jesteśmy, tym bardziej to rozumiemy, że no owszem, pewnie jakieś super nowe technologie są potrzebne w życiu i w życiu każdego z nas takie są, ale też z drugiej strony dobrze poczuć tą bliskość natury i to takie szczęście, które daje zapach właśnie jaśminu, zapach lip, które kwitną tak pięknie, ten zapach właśnie po deszczu świeży taki, dotyk ziemi pod stopami, to jest wspaniałe w ogóle, dotyk drewna pod dłonią, to są rzeczy, które po prostu nas wiążą z tym światem tu i teraz, nie tylko ekran smartfona, tylko też po prostu materia, z której złożony jest świat.
To prawda, właśnie zapach lasu po deszczu,
tak.
Czy pływanie w jeziorze.
O, to wspaniałe.
To wszystko jest takie, które no, daje nam siły i jest,
tak.
Jest za darmo.
Jest za darmo. Nie trzeba nigdzie jechać daleko, żeby tego zakosztować. Ja myślę, że każdy ma jakieś takie swoje miejsce. Moim tym miejscem takim arkadyjskim to była wieś Strojców koło Dąbrowy Tarnowskiej. Malutka wioska właśnie, do której przyjeżdżaliśmy. Dziadkowie tam mieli taki domek letniskowy i całe wakacje z kuzynkami, z siostrą, z rodzicami tam spędzaliśmy. No i tam były takie rozrywki typu właśnie zebrać siano z łąki, albo iść tam rozładować, nie wiem, słomę, albo pojechać z owocami do skupu, albo iść po mleko do sąsiadki, albo jajka pozbierać, no albo nad Wisłę. To po prostu było tak wspaniałe. No kształtuje to człowieka w jakiś taki piękny i prosty sposób jednocześnie. No i Wisła, która naprawdę się cudownie rozlewała, ona ma taki kolor szaro-błękitny i te nadbrzeżne rośliny też są wypłowiałe takie, więc cały ten pejzaż jest taki kojący bardzo. Można się było patrzeć godzinami, jeszcze jak słońce zachodziło tam za zakręt Wisły, to naprawdę były widoki wspaniałe.
Też się rozmarzyłam, bo już wakacje na szczęście blisko, więc można będzie trochę...
Można pojechać.
Z tą naturą poobcować. Bardzo dziękuję.
Ja dziękuję za zaproszenie.
Za rozmowę i,
dziękuję.
I za szczerość.
I dziękuję.
Bardzo dziękuję Państwu za uwagę i jak zwykle czekam na Państwa komentarze. Pozdrawiam i do zobaczenia.
Do zobaczenia. Dziękujemy.